weszło, weszło!
Curtis Blow w wersji pełnej oczywiście musiał wybrzmieć dzisiaj w środę, tuż przed audycją 305, czy raczej rozpoczynając audycję 305, bo oto nastał ten dzień, 30 września 2020 roku. Już w tym momencie przechodzi do historii, a tak naprawdę o 3 w nocy polskiego czasu przejdzie do historii, dopisując kolejny rozdział tak naprawdę do przebogatej 74-sezonowej historii najlepszej koszykarskiej ligi świata, czyli NBA. Michał Opaciński, witam i zapraszam, zaczynamy i jesteśmy dzisiaj na żywo, żadnych radio zaświatów, bo oto finały najlepszej koszykarskiej ligi świata przed nami. Miami Heat kontra Los Angeles Lakers. No ten, kto się spodziewał Miami Heat i obstawiał Miami Heat jako finalistów tegorocznych rozgrywek NBA, na pewno dużo u Buka mógł przyjąć kasy. Ci, co stawiali na Lakers, trochę mniej, no bo Lakers jakby faworytem, powiedzmy, że od początku sezonu mieli być i tak się stało zgodnie z przewidywaniami. Ale nie będę mówił o tym sam, nie będę całej godziny zabierał wam sam, bo mam towarzystwo. Towarzystwo jakże zacne, jakże wspaniałe, jakże wyjątkowe, jakże erudycyjne, tak bym chyba powiedział. Pełne erudycji. O, to jest dobre hasło i już słyszycie, że już się zasysa, a to oznacza, że zaraz będzie cięta riposta. Trener Radosław Chyży, legenda polskiego basketu, ekspert Kanal Plus. Dzień dobry, Radosław.
Witam serdecznie. Dużo powiedziałeś o mnie. Trener trzeciego ligowego KKS Siechnica.
O, proszę bardzo, przepraszam, tak, powinienem był uzupełnić, ale cieszę się, że ty to zrobiłeś, Radku.
Nie legenda, tylko zawodnik, który przebywał na boisku, bo mam takie widełki, gdzie jest legenda, gdzie jest dobry zawodnik, a ja najczęściej przebywałem na parkiecie i podawałem piłkę. I zbierałem, czasami rzucałem się na parkiet.
Posłuchaj, to skoro mamy iść w tę stronę, Radku, to chciałem zauważyć, że Patrick McCaw w ten sposób 3 tytuły mistrzowskie zdobył.
Masz rację, on to akurat siedzący na ławce. Fajnie wspomniałeś o Miami i o Hazardzie, no bo ja jestem leczący się, ale bym powiedział, że od początku fanem Miami byłem i ja jako ekspert obstawiałem Miami rok temu i w tym roku, tylko ten drugi zespół mi się nie zgodził, bo uważałem, że będzie Houston z Miami w finale.
No właśnie miałem ci to wypomnieć w kolejnym zdaniu naszego dialogu,
że
stawiałeś na Houston Rockets, to co poszło nie tak? Skoro już jesteśmy w tym temacie i twoi faworyci pożegnali się. Ale dosyć późno, bo poczekaj, zaraz ci powiem, w półfinałach konferencji zachodniej.
Troszkę kontuzje, troszkę koronawirus, bo jednak Russell Westbrook nie był przygotowany i moim zdaniem troszkę wewnętrzne problemy, bo Houston miał problem z jednym zawodnikiem, który został odesłany z bańki, bo nie przestrzegał i spotykał się chyba z kobietą spoza hotelu i to było bardzo mocne przewinienie. I wtedy było widać, że to nie jest zespół taki skonsolidowany, to nie jest zespół, który wie, po co tam jest, bo jednak to jest bardzo ciężkie, taka bańka. To jest 2 miesiące albo dłużej dla zawodników siedzenie w komfortowych warunkach, ale to jest nadal w zamknięciu i nie każdy to dobrze znosi. Chcę powiedzieć, że Denver dobrze to znosiło, dlatego że jest dużo zawodników spoza jakby amerykańskiego wychowania. Czyli my jesteśmy bardziej, czy w Europie, czy w Kanadzie, jesteśmy do obozów przyzwyczajeni. I tak samo moim zdaniem troszkę Miami, oni to lepiej znoszą i Houston Rockets, czy James Harden, czy Russell Westbrook nie znosili tego dobrze. I mi się wydaje, że pewien pomysł na grę Houston Rockets się zakończył, czyli pożegnanie, czy nie przedłużenie kontraktu z trenerem D'Antonim jest dla mnie normalne. Konsekwencją tego braku, fajnie w NBA to mówią, że zespół musi być przygotowany i dostosować się do obrony albo do gry przeciwnika w serii. I mi się wydaje, że trenerzy Houston nie przygotowali planu B i nie przygotowali planu C. Ale nadal będę fanem Houston, nadal będę fanem trenera D'Antoniego, dlatego że on pokazuje, w którym kierunku koszykówka zmierza. On jest takim nowatorem, a dla mnie James Harden, moi koledzy na pewno będą się ze mnie śmiali i dogryzali, James Harden jest w trójce najlepszych zawodników obecnie w NBA.
No okej, okay. Ja to kupuję, dlatego że no, patrząc na to, co wyczynia na parkiecie i co wnosi do drużyny, to trudno się z tym nie zgodzić. Przecież wiadomo, że jeden zawodnik, no dobra, z wyjątkiem LeBrona Jamesa i swego czasu Cleveland Cavaliers, ale tak serio, to jeden zawodnik nie pociągnie aż tak mocno
dokładnie
drużyny, tak?
Dokładnie. Ja lubię z tą rozmawiać, bo ludzie zauważają, że James Harden nie pociągnął zespołu. A ja się pytam, a LeBron na przykład bez Davisa to gdzie by się znalazł? Chyba poza playoffami, jak to było rok temu. I tak samo jest potrzebny drugi dobry zawodnik. Ja obwiniam troszkę trenerów, bo to wiesz o tym dobrze, że sam jestem trenerem i wiem, że koniec końców zawsze trener dostaje za niepowodzenie zespołu. I moim zdaniem James Harden musi w 20%, albo trenerzy muszą na nim wymusić, że pewne rzeczy w ataku, że trzeba troszkę inaczej w pewnych momentach grać. Mi się wydaje, że tego zabrakło Houston. I zabrakło, tak jak mówię, drugiej, to co wspomniałeś, drugiej opcji. Russell Westbrook zdrowy, moim zdaniem Russell Westbrook przygotowany, ta bańka źle wpłynęła na niego troszkę. I też mi się wydaje, James Harden też po tej przerwie nie był tak nastawiony ofensywnie, jak był w regularnym sezonie.
Wiesz co, ja takie mam wrażenie, jeżeli dajmy sobie jeszcze 3 minuty na takie analizy i wnioski ogólne tego, co się wydarzyło, bo za chwilę przejdziemy do samych finałów. Natomiast jeżeli mielibyśmy iść w tę stronę w tej dyskusji, to ja mam wrażenie, że Russell Westbrook, okej, ja się przyznam, osobiście nie jestem być może fanem jego charakteru, jego zachowania, tego jak funkcjonuje. Nie mówię, że na parkiecie jako gracz, bo graczem jest świetnym, wybitnym, ale jakoś gdzieś to jakby to wszystko, co jest dookoła, nie dopełnia dla mnie całokształtu tego gościa. Natomiast odnoszę wrażenie, że on trochę Harden, to są zawodnicy w stylu takiego wampira energetycznego. Oni potrzebują publiczności. Oni bez publiczności funkcjonują zupełnie inaczej. Chociażby te zachowania Russella Westbrooka w fazie playoff, kiedy no, krzyczał tak jak do publiczności, tak? Kojarzysz te zachowania tam sam do siebie. Wyglądał tak, jakby sam do siebie gadał, no ale on próbował do tych telebimów coś tam mówić. Cały czas.
Tu się z tobą zgadzam w 100%. Część zawodników musi mieć zawodników, znaczy musi mieć kibiców, bo oni dodają 10-20% do ich gry. I energetyczni gracze, takie jak Russell Westbrook i czasami na przykład ta bezczelność Hardena, musi mieć widownię, która będzie go oklaskiwała. Zgadzam się, ale to nie był główny problem Houston Rockets.
Mm-hmm. A propos Mike'a D'Antoniego. Mike D'Antoni, który... w jakiś sposób ta rewolucja wyszła, tak? Ta gra bez centra. No dojechali do półfinałów konferencji, zderzyli się z Los Angeles Lakers pozamiatane, aczkolwiek jeden mecz byli w stanie wygrać. Natomiast Mike D'Antoni wprowadzi taką rewolucję w Clippersach, jeżeli zostanie ich trenerem, bo nie zapominajmy, że za miedzą Lakersów też się dużo dzieje, bo Doc Rivers, no nie wiem, czy to niespodzianka, czy nie niespodzianka, ale jednak trenerem Clippersów nie jest. Według informacji, które mam z wczorajszej nocy, gdzieś tam przeglądu prasy, to rozważana jest kandydatura, czy rozważany jest właśnie Mike D'Antoni jako trener Clippersów.
Pierwsze, chciałbym troszkę powiedzieć, dlaczego tak uwielbiam Houston Rockets i tak uwielbiam styl grania ofensywny. Dlatego, że to bazuje na pewności siebie. Uwielbiam Russella Westbrooka za to, że wierzy w siebie, wierzy w swoje możliwości i przez większość czasu pokazuje, że nikogo się nie boi i że jest dobrym zawodnikiem. Moim zdaniem to jest mentalność. Mentalność, która jest bardzo, bardzo ważna. Ja tej mentalności, jak byłem graczem, nie miałem. I żaden trener mi nie wpoił tej mentalności. Ja uważam, że dobry sportowiec powinien tą mentalność mieć, że wychodzę na parkiet, jestem najlepszy. Nieważne, co inni o mnie mówią. Mówią, że seplenie albo... Nie, jestem najlepszym komentatorem Canal Plus. ale dla mnie to jest najważniejsze właśnie i próbuję to instalować u moich zawodników, że jak wychodzę na parkiet, jestem najlepszym zawodnikiem. Czy to jest trzecia liga, druga liga, pierwsza liga, czy podwórko, jestem najlepszym zawodnikiem na parkiecie. Najlepszym, który kozuje, najlepszym, który rzuca. I to trzeba pokazać. I to mi się podoba w Houston Rockets, to mi się podoba w ofensywnej. Nieważne, jaką obronę będziecie stosować, ja i tak zdobędę punkty. I to widziałem w oczach Russella Westbrooka przez większość jego gry i to widziałem w Hardenie i to mi się podoba. To jest jedno. Jeżeli chodzi o Los Angeles Clippers, uważam, że Mike D'Antoni nie zostanie trenerem Clippers, dlatego że tam potrzebują bardziej młodszego trenera, i z większą charyzmą. z większą charyzmą. Dlaczego? Dlatego, że teraz się dowiadujemy, że Doc Rivers nie zapanował. Ja już to czasami w sezonie zauważałem, jak Clippersi na przykład potrafili przegrać 30 albo 40 punktami. Potrafili przegrać. Ja uważałem, że to jest wina trenera. To jest wstyd przegrać 30 punktami, a następny mecz wygrywają 20. Każdy mówi, Doc Rivers panuje nad sytuacją. Nie, to zawodnicy Clippers wybierali sobie, kiedy będziemy grali. I druga rzecz. Jakiś trener z charyzmą musi powiedzieć, że Kawhi czy Paul George nie mogą tyle odpoczywać. To jest skandal, to co oni robili. Właściciel Clippersów pozwalał sobie, bo chciał uzyskać mistrzostwo. Nie uzyskał i mi się wydaje, że teraz bardziej trener, który dojdzie do porozumienia z zawodnikami, ale będzie miał ostatnie zdanie. Wiemy, że Mike D'Antoni też był traktowany w Houston jako osoba troszkę nie, że miękkawa, ale że to zawodnicy mają ostatnie zdanie. Mi się wydaje, że są inni lepsi kandydaci. Troszkę ubolewam, że Doc Rivers tak szybko stracił pracę, tylko wiem o tym dobrze, że NBA nie wybacza. To jest coś takiego, że zespół Clippers nic nie zrobił w trakcie tych spotkań playoffowych, żeby zmienić troszkę taktykę, ale nastawienie tych zawodników. Zawodnicy się nie lubieli, zawodnicy czasami nie wracali do obrony, nie dzielili się piłką i teraz powoli się dowiadujemy, bo przykładowo Lou Williams powiedział, że nie było chemii. Ktoś tam powiedział, że zawodnicy drugiego szeregu uważali, że Paul George nie jest taki dobry, żeby traktować jego jako supergwiazdę. Kawhi oczywiście może odpoczywać. Czyli widzimy, że problemy wewnątrz były i trener nie potrafił tego opanować. A mógł to opanować, tradując kogoś, czy wymieniając kogoś lepszego na lepszego zawodnika, ale do ławki, czyli do szatni. Patrzmy, co Lakersi zrobili. Lakersi mają doświadczonych zawodników i nikt tam nic nie powie przeciwko LeBronowi albo przeciwko Davisowi. Wiadomo, ktoś mówi, to są największe gwiazdy. Ale zostali sprowadzeni zawodnicy, którzy znają swoje miejsce w szeregu. A w Los Angeles Clippers było coś takiego, że chcieli iść na zespołowość, ale byli młodzi wilcy, którzy uważali, że mogą spełniać rolę gwiazdy. I w trakcie playoffów to im się zemściło. Bo przypominamy sobie, że Clippersi prowadzili w spotkaniach, które przegrali z Denver 15, 12, chyba 18 punktami i nie dowieźli wyniku. To znaczy, że świadomość zawodników rezerwowych była na mizernym poziomie. No ja uważam, że zmiany w
I do tego trochę, powiem szczerze, zawiodłem się w fazie playoff na Paulu George'u, który ewidentnie chował się za plecami Kawhi'a. To nie był współlider drużyny, to był taki wspomagacz, ale to chyba, to akurat jeśli chodzi o Paula George'a, to raczej nie jest komplement, mówiąc bardzo delikatnie.
Ja jestem bardzo ostry, jeżeli chodzi do niektórych zawodników NBA, bo oni chcą maksa, ale jak przychodzi do co do czego, przychodzi do tego, żeby wziąć odpowiedzialność na swoje barki, to mówią, no nie, ja się niekomfortowo czuję, przeżywam stres. No ja pierniczę, kolego, jak ja to usłyszałem, że on przeżywa stres, to mi się podobało, że Charles Barkley chyba powiedział, czy któryś z tych komentatorów, ludzie, którzy są na kredytach, ludzie, którzy na przykład nie mają pracy, oni przeżywają stres, a trzeba zapłacić za rachunek, on przeżywa stres, ale miliony chciał. Jak nie dajesz rady sobie ze stresem, to nie żądaj milionów. I część zawodników NBA, czy ich agenci, troszkę się pomylili, bo ja uważam, że Kawhi okej, on potrafi wziąć winę na siebie. I jeszcze właśnie ta rzecz mnie uderzyła, że nikt w Clippersach nie potrafił wziąć winy na siebie. Mhm. To jest dla mnie skandal. To jest coś, co liderzy nie rozumieją, po co oni są. Ale tak jak mówię, najważniejsze są ławka w playoffach, to jest ławka rezerwowych i to, co Lakersi pokazywali. Jeden z ławki jest potrzebny, który niekoniecznie da tylko atak. Patrzymy, Caruso da jedną obronę, drugą obronę, jedną zbiórkę, drugą zbiórkę, jakiś przechwyt, mądrą decyzję. Mądrości zabrakło w Clippersach i mądrość robi się przez transfery. Transfery Clippersów były złe, i trzeba pożegnać się z kilkoma zawodnikami. Zobaczymy, z którymi.
No, to sam jestem też ciekaw, chociaż no, też Doug Rivers potrafił wymienić pół składu. Pamiętamy chociażby okres, kiedy był tam Marcin Gortat i nagle go nie było, a potrafił też w meczu w Polskiej Nocy wyjść na parkiet i prawie triple-double zaliczyć, tak? Więc nagle się okazuje, że to nie Marcin nie potrafił grać, tylko może nie był do końca zagospodarowany, tak jak powinien. No, ale to są już kwestie...
Dlatego zmiana trenera. Tak mówię, zmiana trenera, bo w NBA na przykład szybko zmieniają trenerów, jak oni mają roczny kontrakt, jeszcze został, ale jak 2 lata kontraktu i Doc Rivers, który naprawdę jest w czołówce trenerów, zespoły się pytają o niego, zastanawiają się, czy go teraz wziąć, to znaczy, że to jest dobry trener, tylko z tą grupą ludzi już wyczerpał swoje pomysły. Nowy trener, mi się podoba kandydatura Lu. Lu uważam, że to była dobra kandydatura, ale część rezerwowych musi się po prostu jakby pożegnać i nowych, bardziej głodnych zawodników, bo jednak jak masz okazję awansować do finału, masz okazję spotkać się z Lakersami, to nie gadasz, a Clippersi za dużo gadali w mediach społecznościowych, a za mało robili. Czyli Beverly, czyli chyba jeszcze Paul George, za dużo gadania, a za mało po prostu
Paul George jest. To chyba właśnie największym PR, ja obawiam się, że jego PR wyprzedził jego grę, jeśli chodzi o fazę playoff, tak naprawdę. Ale właśnie, już nie zabrakło odniesień do sąsiadów z zamiedzy, czyli do Lakersów, to tak płynnie spróbujemy przejść teraz do tego, co cię dzisiaj zaczyna w nocy, Radosław, bo wspominałeś już w jednej z wypowiedzi właśnie o Lakersach. Ja mam wrażenie, takie najbardziej ogólne, że kiedy czytam wszystkie zapowiedzi meczowe, wszystkie analizy, podsumowanie sezonu, podsumowanie fazy playoff i tak dalej, to mam wrażenie, że chyba cały świat zapomniał o tym, że tam nie mamy 2 gwiazd, tylko mamy 4 gwiazdy, bo mamy oczywiście LeBron Davis, czyli ten nowy Showtime XXI wieku, bo tak trzeba ich nazwać, ale mamy Rajona Rondo, mamy Dwighta Howarda. I chyba o nich zapominamy, a oni o sobie bardzo przypominają, jeśli chodzi o NBA, i bardzo przypominają swoje umiejętności. I być może, nie wiem, czy oni będą kończyć karierę za rok, za 2, a może po tym sezonie, tego nie wiem, ale na pewno na koniec tej kariery bardzo przypominają o swoich umiejętnościach. Rajon Rondo to jest Rajon Rondo 3.0 już w tym momencie i mam wrażenie, że Rajon Rondo jest tym gościem, którego potrzebował LeBron James w szatni.
Ja powiem tak, na przykładzie Los Angeles Lakers pokazuje, jak dobrym generalnym menadżerem jest LeBron James. Zawsze to używam, że on jest generalnym menadżerem i on powinien zostać nie MVP, tylko najlepszy generalny menadżer. Bo popatrzmy, Milwaukee Bucks, proszę mi, powiedz mi 2 gwiazdę i dwie na przykład jakichś pomocników. Jak patrzysz, Middleton, no każdy mówi, ja cię kręcę. Middleton, naprawdę to nazwisko jest pomocnikiem, kogo ma LeBron James? Davisa. Middleton nawet nie stał koło Davisa w korkach samochodem, jak jechał do Los Angeles. I teraz patrzmy, czy Clippersi, okej, jedyni pasujący do tego, żeby mógł dorównać zespołu Lakers. Ale sprowadzenie Rondo, sprowadzenie Howarda, sprowadzenie doświadczonych zawodników jak Morrisa, uważam, że, czy nawet Jawal McGee, fajne porównanie czytałem, że chyba 7 zawodników było w finale NBA albo mają mistrzowskie pierścienie. To powoduje, że zawodnicy wiedzą, po co grają, kiedy się mają odezwać, kiedy nie mają się prawa odezwać, co mogą zrobić na boisku, a czego nie mogą zrobić na boisku, i tak jak w wypadku Howarda, co musi zrobić, bo tego od ciebie oczekujemy. I tego brakowało czy w Bostonie, czy w Milwaukee, czy w Toronto. Brakowało, czy w Clippersach. Zawodnicy tam wiedzą, po co są. Oni są pomocnikami LeBrona Jamesa i mają robić to, co LeBron chce. Jeżeli chodzi o Rondo, jestem oczarowany jego grą. W 100% się z tobą zgadzam, że bez Rondo nie byłoby Lakers, i to mocno powiem, nie byłoby w finale Lakers. Dlatego, że Rondo daje odpoczynek LeBronowi, czyli LeBron schodzi i wtedy, jakby nie Rondo, to zawodnicy Lakers nie umieją grać. Bo my się zawsze śmiejemy na antenie, że Lakersi, jak jest LeBron, to myśli za innych. Czyli ten atak, atak z obrony jest bardzo dobry. Problemem jest atak pozycyjny. Wtedy piłka idzie do Davisa albo do LeBrona. Jak schodzi LeBron, Rondo przejmuje wodzę, przejmuje, jest generałem, asystuje, zdobywa punkty, ale ogarnia ten zespół. I te 20 minut jego jest po prostu wspaniałe. On, widzę po jego twarzy, że on by chciał grać więcej, chciałby, ale wiadomo, że jest niższy, na przykład nie jest jakimś super obrońcą i LeBron przez te 37 minut z Rondo, czasami teraz widzieliśmy w ostatnich meczach razem kilka minut, ale to nie jest najlepszy pomysł. Dlatego Caruso, dlatego Green, dlatego Caldwell-Pope, że oni bardziej pasują do LeBrona. LeBron potrzebuje osobę, która dobrze broni, która rzuci mu za trzy, a z kolei Rondo to jest trajdaty rozgrywający, ale naprawdę bardzo, bardzo dobrze gra i też na początku się dziwiłem, po co Rondo, zastanawiałem się, czy da radę w jego wieku i jeszcze najgorsze to, co wspomniałem wcześniej, że te 20 minut, ty jako rezerwowy nie będziesz grał więcej, czyli te 12 punktów, 14 to jest maks, co możesz zrobić, ale to, co robi z asystami, czyli znajduje najlepsze rozwiązania i wtedy ci zawodnicy, którzy są na bokach, mają łatwą grę, bo my czasami nie doceniamy na przykład tych zawodników z piłką, tych najlepszych. Oni wybierają w głowie najlepszą opcję i w Lakers jest taka zasada, że jak już Rondo ci poda piłkę, to ty masz zakończyć to. I to jest świetny podział, który dotychczas znakomicie gra.
No zresztą hasło generał parkietu też używamy często do innych rozgrywających, do wielkich rozgrywających w swoich drużynach, ale to od razu na Rondo, ten floor general się wzięło i to jakby Rondo jest kwintesencją tego hasła generał parkietu. Zresztą wiesz co, ja, no okej, okay, ja nie, kim ja jestem, żeby to mówić te słowa, które zaraz powiem, ale z mojej perspektywy prywatnej całkowicie, 2 lata temu, kiedy jeszcze Rajon Rondo był w Nowym Orleanie, robiłem magazyn NBA Action i właśnie był Rajon Rondo. Rajon Rondo, który powiedział, że dla niego bycie w Nowym Orleanie, w New Orleans Pelicans, bo on w sezonie 17-18 tam był, mówi, że to jest dla niego oczyszczenie, to jest dla niego zderzenie wtedy z Alvinem Gentrym, to było coś, czego on potrzebował, sam powiedział w swojej karierze, bo z Bostonu odszedł do Dallas, czy wymieniony był do Dallas, kiedy był wielką gwiazdą, przecież z pierścieniem mistrzowskim i tak dalej. Potem Sacramento, które było zsyłką i wiemy, jak Rondo się zachowywał. Potem eksperyment 3 alfa, tak? 3 samce alfa w Chicago, czyli Rondo, Wade i Butler. No wiemy, że to nie wypaliło totalnie, ale ten Nowy Orlean to było dla niego katarzis, bo pamiętajmy, gdzie byli wtedy Pelicans. No, byli tam, gdzie światło nie dochodzi i zaczynali się tam doskonale urządzać swoją drogą. I ja pomyślałem sobie, jakby czytając tę wypowiedź, że musiałem ją przetłumaczyć i słuchając tego, jak mówił Rondo o swojej transformacji, o tym, jak spodobała mu się ta rola bycia tym weteranem, nauczycielem, między innymi dla Antonego Davisa też. I jakby tam się najbardziej zbliżyli do siebie. Myślę sobie, kurczę, ja ci Rondo zaufam. Ja ci Rondo zaufam, bo nie ma wybitniejszego obecnie biegającego na parkietach NBA, nie ma bardziej wybitnego rozgrywającego niż jest właśnie Rajon Rondo, który w prostej linii za chwilę będzie trenerem. To jest grający trener w tej chwili. To myślę, że się z tym zgodzisz, Radek. I Rajon Rondo teraz to udowadnia. I teraz jakby przyszedł do Lakersów, nie byli w zeszłym roku w playoffach, wiadomo, ale ten Rondo to był ten Rondo z Bostonu, który sięgał w 2008 roku po tytuł. Nie wiem, czy masz takie wrażenie.
Ja powiem tak, że te drużyny, w których grał Rondo, jak ja widziałem, jak Rondo się zachowuje, bo ja miałem do niego pretensje, kolego, no nie możesz się tak zachować, czy w Sacramento, czy w Nowym Orleanie.
No kawał skurczybyka, no powiedzmy sobie wprost. No.
Ale zachowywał się po prostu, ja mówię, to jest twój koniec. Dlatego doceniam, że zrozumiał pewne rzeczy, że koszykówka się zmieniła, że niekoniecznie zawsze muszę mieć rację, bo on się zachowuje, jakby on nigdy błędów nie popełniał. I to przyjście do Lakers, to dostosowanie się, on potrzebował chyba takiej gwiazdy jak LeBron, że LeBron troszkę tłamsi, ale też daje do myślenia. daje do myślenia i zawodnicy, ja nie sądziłem, że Rondo się jeszcze odbuduje, jeszcze jak kontuzję złapał, to uważałem, że już nie wróci w bańce. Uważałem, że to już będzie koniec Rondo. Ale naprawdę pokazał charakter i wierzę teraz, że troszkę się zmienił, a wiem, jak ciężko człowiekowi się zmienić.
Zwłaszcza, że tu ma, przepraszam ci przerwę, LeBrona i Davisa, a pamiętajmy, kogo miał w Bostonie, Garnett, Allen, Pierce, więc tam jakby był jednym z tych czterech, tak? On był generałem parkietu, ale miał swoje wojsko gwiazdorskie i tutaj chyba jest trochę tak samo, że też jest generałem parkietu, ale gwiazdy są na jego drugim końcu, że tak się wyrażę.
I dobrze się w tym czuję. Ja jeszcze jedną rzecz, bo tak rozmawialiśmy o Howardzie i o zawodnikach rezerwowych, o generalnym menadżerze LeBronie Jamesie, ale jeszcze chciałbym zaznaczyć wspaniały sztab szkoleniowy. To są bardzo doświadczeni trenerzy, Collins czy Kidd. To są doświadczeni trenerzy, którzy na każdy mecz mają przygotowane BCD pomysły, opcje. I to tworzy zespołu Lakers tak groźny team. Mi się to podoba, bo często w NBA nie doceniamy pracy trenerów. I uważam, że ten sztab szkoleniowy robi strasznie dobrą robotę, dlatego mi chodzi o Howarda. Howard nie grał w półfinale konferencji zachodniej. I w meczach, który zaczął w pierwszej piątce, on miał jedno zadanie. Sprowokować Jokicza, ale najważniejsze, bo ja też byłem wysoki, najważniejsze atakować deskę w ataku. I dla zawodnika, który jest delikatniejszy, dla zawodnika, który nie skacze, bo ja nie skakałem, najgorszym po prostu, najgorszym snem dla mnie było, Jak grałem przeciwko amerykańskiemu zawodnikowi, on nie potrafił grać w kosza. No mówię, tyłem do kosza nic nie potrafił, ale szedł na każdą deskę. To ja mówiłem, to będzie po prostu masakra. I to samo ja widziałem na Jokiczu. Jak już widział Howarda, który ciągle, nie interesuje go piłka, tylko ciągle jest tam pomalowany, ciągle skacze do tej zbiórki. I to męczenie Jokicza było bardzo dobrym pomysłem. Wiadomo, że tam chodziło o jeden mecz, inaczej by się to rozwiązało, ale ta mądrość tych trenerów, zmiana taktyki, wprowadzenie na przykład Howarda, który nie grał, porozmawianie z nim, wytłumaczenie mu i ten plan na Howarda był znakomity. Uważam, że to był sukces i oczywiście gra Rondo.
No i do tego na czele, tak jak mówisz, tego sztabu, człowiek, który uważam, że no oczywiście sport, los pisze swoje scenariusze, który ten tytuł mistrzowski jako trener powinien już mieć przynajmniej jeden na swoim koncie, ja myślę o Franku Foglu, bo to chyba tak się powinno odmieniać, czyli trener oczywiście Los Angeles Lakers, no ale wcześniej pamiętamy, jakie cuda wyczyniał w Indiana Pacers, będąc tamże asystentem, później head coachem, potem dwa sezony w Orlando i teraz właśnie Lakersi. Trochę świat o nim zapomniał, ale on trochę się światu przypomniał o sobie. Myślę, że zresztą obaj trenerzy, Erik Spoelstra i Frank Vogel, to równorzędni rywale. To trzeba przyznać. Jeśli popatrzymy na samą pozycję trenera, bo o drużynie Miami za chwilę jeszcze pogadamy.
Trener Vogel tutaj jest... Ja pamiętam na początku, jak został zatrudniany, to nawet ja uważałem, że za duże buty. Za duże buty dla kolegi. Później dowiedzieliśmy, że ma pomocników Kidd i mówię, o, tutaj piękny transfer, że Kidd będzie mógł sobie porozmawiać z LeBronem. Ale że on dał radę intelektualnie, to jest najważniejsze, bo jednak ci najlepsi zawodnicy troszkę challenge'ują takiego trenera i zadają mu ciężkie pytania, sprawdzają go, czy on da radę. LeBron się troszkę zmienił, bo pamiętamy, jak z trenerem Spoelstrą miał LeBron zatargi i też LeBron jest trudnym zawodnikiem do prowadzenia, bo chce, żeby było po jego. Dlatego uważam, że trenerzy powinni czuć dumę, dlatego że część ludzi zawsze mówi, że masz LeBrona, masz Davisa, przecież nie da się tego spierniczyć. Faktycznie jest to ciężkie, ale to jest możliwe. To jest możliwe, naprawdę to jest możliwe. Dobry zespół czasami przegrywa. A najważniejsze, że nie słyszeliśmy o żadnych zatargach, a wiemy, że to są trudni zawodnicy. bo jednak tam jest doświadczenie i trzeba być partnerem do rozmowy, partnerem do tworzenia dobrego klimatu. I ja nie wierzyłem w Lakers, że doświadczeni zawodnicy tak się wezmą za siebie, bo nie grali dobrze. Przyznam, że czasami ich wahania formy, ale trenerzy to wytrzymali. Nie owijali nikogo za mocno, pracowali. I tak samo trzeba docenić pierwszego trenera Lakers za to, że dał radę i to jest jego wielki sukces. Nieważne, jak to się zakończy, bo ja pamiętam, jak na początku sezonu, czy przy podpisaniu kontraktu, bardzo dużo osób uważało, w tym ja, że to nie jest odpowiednia osoba, bo ja widziałem Jasona Kidda na takim stanowisku. Uważałem, że Tyronn Lue to powinien być trener Lakers, a nie Vogel, tak. Ale się pomyliłem, często się mylę, ale z Miami się nie pomyliłem.
A widzisz, to Miami, to do Miami już za chwilę płynnie przejdziemy. Ja tylko dodam, że Frank Vogel, no o nim świat zapomniał siłą rzeczy, no bo będąc w Orlando i mając dwa sezony z mocno ujemnym bilansem, że tak się wyrażę, no to trudno oczekiwać rewelacji. Natomiast też ważny jest zespół ludzi, no i jakby Frank Vogel udowadnia, że po pierwsze otoczył się fantastycznymi ludźmi, jeśli chodzi o sztab, tak jak podkreślałeś, a po drugie to też potrafi odpowiednio zarządzać potencjałem, to jest chyba dobre hasło, jeśli chodzi o zawodników i cały czas te lata świetności, że tak się wyrażę, Indiana Pacers gdzieś mi przychodzą do głowy, co prawda to było 6-7 lat temu, więc od tego czasu też
ale
sporo wody.
Grali.
Tak,
bardzo,
ale grali ładno, wtedy,
ładnie grali.
No, wiesz co, no, Frank Vogel tak naprawdę w bardzo dużym uproszczeniu mówiąc, stworzył Paula George'a, bo o tym też nie możemy zapominać.
Tak, i ta obrona na przykład, charakter, który zespół Indiany pokazywał, ja zobaczyłem to w ostatnim spotkaniu, ja już widzę przebłyski obrony Lakers. Naprawdę to, co zawodnicy Lakers potrafią bronić, nawet LeBron, ale rotacje, naprawdę trzymają się założeń przedmeczowych. To była przyjemność patrzeć na niektóre kwarty. Problem jest, żeby przez wszystkie kwarty, wiemy, że w koszykówce to jest ciężkie, żeby utrzymać ten sam poziom, ale w bańce zobaczyłem w trakcie playoffów zespół mistrzowski. Przeraziłem się troszkę, bo jak Houston odpadli, to uważałem, że Clippers wygrają z Lakers, ale zobaczyłem zespół mistrzowski pod wodzą LeBrona. I ta obrona, mi się zaczęła podobać ta obrona i widziałem to poświęcenie tych zawodników.
Tak, to prawda, no zresztą a propos obrony, no to jednym z jej filarów jest Rajon Rondo właśnie, a propos przechwytów chociażby, ale też te deflections, właśnie obie
dyrygowania zespołem, tak.
Tak, dyrygowania zespołem też, ale jeśli chodzi o defensywę, to i tutaj na mięciutko będziemy przechodzić do Miami Heat. Oba zespoły mają dużo do pokazania w obronie, mają dużo ciekawych rozwiązań w defensywie, to jest chyba dobre hasło, a myślę o tym, że w przypadku tych dwóch drużyn zwłaszcza, no często mówimy, używamy tego futbolowego określenia deflection, czyli przecinanie linii podania, tak? Czyli przecięcie lotu piłki niekoniecznie związane ze stricte przechwytem i wyjściem do kontra, ale przerwanie po prostu akcji rywala, bo tak to trzeba czytać, to hasło deflection. To jeśli chodzi o przerywanie akcji rywala, okej, dużo drużyn idzie w tę stronę, natomiast i Miami, i Lakers, no, mają tutaj swoje małe osiągnięcia w tej dziedzinie, także ja się spodziewam i mam nadzieję, Radek, czego tobie i sobie życzę, że będzie to jednak, dzięki tej obronie, będzie to jednak siedmiomeczowa seria. Za to trzymam kciuki, nieważne kto wygra.
Nie sądzę, że to będzie 7 spotkań, okay. Ale jeżeli chodzi o obronę, to tak jak mówię, Lakersi tym wzrostem, bo wszyscy mówią small ball, oni grają z LeBronem, wychodzą z LeBronem dwumetrowym i Caldwell Popem też pod 2 metry, czy danym Greenem, potrafią w meczu wyjść. Potrafią wyjść z Kuzmą, z Morrisem i z Davisem, albo z Howardem, Davisem i Kuzmą. I ten zasięg ramion, fizyczność jest niewiarygodna. A z kolei Miami kombinuje w strefie. I teraz jestem ciekawy, jak zawodnicy Lakers ogarną strefę, bo ja sam chyba komentowałem spotkanie, kiedy Lakers nie potrafili sobie poradzić ze strefą Dallas, bo Dallas chyba grała strefę. Ja tak patrzyłem na ten mecz i mówię, ja ciekawe, to jest prosta strefa europejska, strefa 2-3. Ja mówię, a zawodnicy Lakers obstrzeliwują kosz, nie wiedzą, które rejony trzeba zaatakować, nie poradzili sobie. Jestem ciekawy, bo z kolei Miami gra kombinowaną strefę i zespoły, tak jak widzieliśmy, szósty mecz z Boston, ostatnie chyba czwarta kwarta, zespół Boston nie poradził sobie ze strefą. Czy to jest strefa 3-2 przechodząca w 2-3, ale świetny ruch nóg i to, co wspomniałeś, deflection. Zawodnicy Miami stoją rękoma, czy przecinają podania. Jest bardzo ciężko, czy było bardzo ciężko zespołowi Boston ogarnąć tą strefę. Jestem ciekawy, jak LeBron będzie dyrygował, bo w tym wypadku moim zdaniem bardziej Rondo się przyda na strefę i to, te kombinacje Miami w tym upatruje, że mogą wygrać jakieś spotkanie, bo ja jestem pod wrażeniem Lakers, co zaprezentowali, a Miami jest mocno, mocno wyeksploatowane, bo Miami jest uzależnione od Bama. Bam Adebayo będzie zdrowy, będzie grał dobrze, nie będzie zmęczony, to już będzie ciężkie, dlatego że będzie miał Howarda, będzie miał Magee i będzie miał na dodatek Davisa. A jeszcze moim zdaniem Morris też sobie zagra w obronie przeciwko niemu. Bardzo będzie mu ciężko, bo zawodnicy, wysocy zawodnicy Lakers są po pierwsze skoczni i wysocy, a on będzie musiał w każdym spotkaniu grać na wysokim poziomie, bo jak będzie grał na dobrym poziomie, zespół Miami nie wygra. Podobało mi się to, co Jimmy Butler powiedział. My nie możemy grać dobrze albo dobrze z plusem. My musimy grać bardzo dobrze albo wspaniale, żeby wygrać z Lakersami i z tym się w 100% zgadzam.
Ja się tak zastanawiam, patrząc na rotację, na to, co dzieje się w Miami, bo rzeczywiście Bam Adebayo, okej, z całym szacunkiem dla Kelego Olynyka, no nie ma zmiennika takiego równorzędnego, tak? Ma dobrych zmienników, ale jednak to nie jest to samo, to jest raz. A dwa, zastanawiam się, gdzie zniknęli i być może z jakiego powodu Kendrick Nunn i Derrick Jones Jr. Bo pamiętasz początek sezonu, bo nie mówię, Tyler Hero, wiadomo, to jest Hero i to jest debiutant, on będzie miał mecze wybitne, miał świetną serię w finałach konferencji, będzie miał mecze słabsze, jemu można dużo wybaczyć, też można go obarczyć, dzięki temu też większą odpowiedzialnością na parkiecie, bo pokazuje, że można, że ma te papiery przysłowiowe. Natomiast zniknęło dwóch zawodników, oni wychodzili w rotacji, tylko w bardzo ograniczonym czasie. Derrick Jones Jr. i Kendrick Nunn. Kendrick Nunn, z tego co wiadomo, on miał chyba też koronawirusa, którego przeszedł tam dosyć ciężko, ale mimo wszystko trochę ich brakuje.
Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o Nana, oczekuję, że da 10 punktów w meczach w finale, ale ja sobie to tłumaczę w taki sposób, że Dragic gra koszykówkę jego najlepszą. Nigdy nie widziałem go takiego. Może na mistrzostwach Europy. Mi się wydaje, że grał na takim poziomie, że to był jego zespół, że piłka była w jego rękach i decyzje podejmuje bardzo dobre. Nam ma problem z decyzyjnością. Nie umie penetrować, jak spychają go na prawą stronę. On jest leworęczny i na tą lewą rękę cały czas idzie. Jest przewidywalny. Jest przewidywalny w ataku. Bardzo nie ma jeszcze mądrości, żeby podał w tym momencie, nie zrobił czegoś głupiego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, moim zdaniem, chodzi o Jimmy'ego Butlera i chodzi o shooterów, że Dragic, tak jak Rondo, ma w głowie pomysły, w jaki sposób Miami ma grać, gdzie zawodnik chce dostać piłkę i on mu tamtą piłkę dostarczy. Nam ma z tym kłopoty. I ostatnia rzecz, Jimmy Butler moim zdaniem potrzebuje takiego spokojnego zawodnika przy tych rzucających jak Duncan Robinson czy Hero, którzy są nie do okiełznania, bo są młodzi, jakby jeszcze Nan był, to mi się wydaje, że na playoffy Dragić był szykowany, bo Nan super grał w regularnym sezonie, kiedy są podróże, kiedy trzeba zaskoczyć. No i tutaj masz rację, ostatnia rzecz, koronawirus. A najważniejsza bym chyba powiedział, że przewidywalność. Jednak playoffy pokazują, że tych trzech zawodnika, który zrobi to, co trener chce, i zawodnika, który jest przewidywalny dla zespołu swojego, dla swoich kolegów. I ta grupa, jak już zaskoczyło, popatrzyłem nawet Olinik. Dlaczego Olinik nie gra? Olinik no nie właśnie. Gra, bo jest słabym obrońcą. Jest słabym obrońcą, a oni grają bez Wysokiego z Crowderem na piątce i ten wynik nie idzie na dół. A Olinik jest po prostu zawodnikiem, który chce zdobywać punkty. I tu też majstersztyk trenera, że wydawało się, że bez Olinika no przecież potrzebują wzrostu. Jestem ciekawy, co na Lakers przygotują, bo tak jakby pomyśleć, no on musi grać. Tylko w NBA wiem, że słowa musi nie ma, nie istnieje. No i dlaczego musi grać? Tu patrzymy na statystyki, jak zespół dobrze funkcjonuje. On wzrostowo dobrze wygląda, ale co? On zatrzyma Howarda? No nie sądzę, żeby zatrzymał Howarda, ale tak jak mówię, Bam Adebayo, zdrowie jego i siły, bo to, co pokazał w ostatnim spotkaniu i to, co pokazał w serii, to jak on gra handoffy, dribel handoffy, koszyczki po polsku, to jest już majsterszyk. To, co on się rozumie z zawodnikami, a najważniejsze, to, co zawodnicy Boston bali się jego w trumnie, to jest niewiarygodne. Ja chyba pamiętam w czwartym meczu, no jest penetracja Smarta w najważniejszym momencie, no przecież tylko floater. Należało rzucić do kosza, a on widzi Bama i oddaje do chyba tej Tuma, jeszcze nie pamiętam, tak? No i pamiętamy ten blok. No kto by tak zablokował tej Tuma, jak nie on? Przecież on nie ma strachu w sobie. To jest zawodnik, który rozwinął się nam w trakcie sezonu na... Przecież nikt się nie spodziewał, że on będzie taką gwiazdą. Wiadomo, no za rok jeszcze potrzebuje do okrzepnięcia sezonu. Ale on teraz jest gwiazdą. Przecież on jest stawiany koło LeBrona. Jak jest zapowiedź, nie jest zapowiedź LeBron kontra Jimmy Butler, tylko LeBron kontra Bam Adebayo. On jest tak ważną osobą, jeżeli chodzi o atak, bo jeden na jeden bardzo dobrze z góry gra, ma tam kilka manewrów, nie jest to jakiś wielki gracz tyłem, ale przodem jego takie rzuty z dyszle, jak to nazywamy, są bardzo skuteczne. A jeżeli chodzi jeden na jeden, potrafi na jednym koźle, ale najważniejsze, jak on potrafi dobrze współpracować z Duncanem Robinsonem i z Tylerem Hero.
No właśnie, i teraz Tyler Hero, Duncan Robinson, Bam Adebayo, to są zawodnicy, którzy są zachwyceni tym i od samego początku, od pierwszej minuty, kiedy dowiedzieli się, że Jimmy przychodzi do Miami, tutaj duży udział, wiadomo, miał Dwayne Wade w tym transferze, który namawiał Pata Riley'a już wcześniej na to, żeby zatrudnić Jimmy'ego Butlera, natomiast no właśnie, Jimmy to jest lider przez duże L, ale to jest zupełnie inny typ lidera niż LeBron James, bo LeBron James, okej, okay, Jimmy też kiedy trzeba bierze ciężar na siebie, LeBron jest tą gwiazdą, do której wszyscy chcą równać, natomiast Jimmy jest tą gwiazdą, która pcha dosłownie innych do przodu i dopiero w decydujących, ważnych, trudnych momentach jest takie, w lewo, w prawo spojrzy, aha, to teraz ja, dobrze, gramy. Nie masz takiego wrażenia?
I dokładnie w 100% się z tobą zgadzam. Ja Jimmy'ego Butlera porównuję do Polski, do zawodnika o nazwisku Zieliński Maciej. Maciej Zieliński był na parkiecie, on był cichy w szatni, nie był jakimś wielkim tam, nie było go jakoś mocno widać, ale jak wchodziło się z nim na parkiet, ja mówię teraz swoje wrażenia, to ja wiedziałem, że on zrobi swoją robotę, wiedziałem, że Maciej Zieliński, jak będę miał kłopoty, mi pomoże. Czyli nieważne, w co ja wdepnę, to będę miał jego za swoimi plecami. I to mi się podoba u Jimmy'ego Butlera, że on nie krytykuje. Po część liderów jest taki, że ma muchy w nosie. No co tu robisz i tak dalej. Ale on wspiera tych młodych. Ja widziałem kilka razy, jak te rzuty albo straty zrobił Tyler Hero, albo Duncan Robinson, no na przykład miał 0-5, a on cały czas wspierał go, żeby on rzucał, pomagał im, tłumaczył im, cierpliwość miał do nich. To jest inny rodzaj liderowania. To jest liderowanie przez przykład. I przykład u niego jest pracą, sumiennością, profesjonalizmem i na parkiecie nigdy się nie poddaje. On robi małe rzeczy, potrafi zebrać. To nie jest typ w stylu Jamesa Hardena, który na zbiórkę tam czasami nie pójdzie, nie wróci do obrony. On poświęci swoje ciało, on zaryzykuje kontakt z parkietem, on poda, on wejdzie w cień, poda Dragiczowi piłkę. To nie jest zawodnik, który ogarnia, on jest na boisku i zawodnicy czują się lepiej. I trener z Polstra, widać to właśnie, jak on zmienia. Widać, że coś jest źle. On wpuszcza Jimmy'ego Pottera. Nie jest od razu na niego akcja, ale sama jego obecność powoduje, że zawodnicy czują się silni. Dlatego porównałem go do Macieja Zielińskiego. Ja byłem silny siłą Macieja. Dlatego tak dobrze mi się z nim grało. Bo ja wiem, że co ja zrobię, nie zostanie skrytykowane. Jak zrobię coś złego, to on mi to wytłumaczy w konstruktywny sposób, nawet czasami mocniejszy, ale nie ma żadnych takich gierek, podjazdów i tak dalej. I tak samo ci młodzi zawodnicy się bardzo komfortowo czują. Znają swoją rolę, wiedzą, że Jimmy Butler ma swoje rzuty z pół dystansu, wie, że zagra jeden na jeden, ale on ich pcha do przodu i on od nich wymaga. On daje im pewność siebie i to, co powiedziałem na początku, jeżeli chodzi o Houston Rockets. On im pokazuje, że dlaczego nie mamy zostać mistrzami. Dlaczego nie mamy wygrać z Lakersami. Dlaczego na przykład nie mamy wygrać z Bostonem. Nikt na nas nie stawia. On zadaje te pytania w szatni. On prowokuje. On inspiruje zawodników, którzy mówią, no faktycznie, dlaczego mam przegrać? A ja miałem w szatni zawodników, którzy mówili, no nie, no ja cię kręcę, oni są u nas lepsi. A ja lubię zawodników, a dlaczego nie? Czemu mamy nie wyjść 0-3? Albo dlaczego nie mamy wygrać tego? Nikt na nas nie stawia. Przecież nic się nie stanie, tak? Ale to trzeba trafić do głowy. I moim zdaniem Jimmy Butler miał takie kłopoty właśnie w Filadelfii czy w Minnesocie, że tam zawodnicy nie rozumieli, co on do nich mówi. I często na przykład teraz jako trener czy jako zawodnik po Macieju Zielińskim próbowałem tych swoich kolegów, zawodników natchnąć, powiedzieć, panowie, lepiej trenujmy, albo zróbmy to tak. Ja widziałem właśnie opór. I on w Minnesocie czy w Filadelfii zobaczył rozwydrzonych młodych zawodników, którzy zarabiają kupę pieniędzy, a nie chcą trenować. Nie chcą grać, nie chcą poświęcić swojego ciała. Uważają, że to, co robią, czyli na 80% to wystarcza. A on nie. On wymaga, on żąda, ale sam pokazuje na parkiecie, w jaki sposób powinno się prawidłowo grać. Pat Riley pokazuje, że droga Miami jest najlepszą drogą, którą uwielbiam, będę uwielbiam, próbuję ją kopiować, nie udaje mi się.
Ja wierzę, Radek, że ci się uda, to zdecydowanie, bo też się rozwijasz w aspekcie szkoleniowym i pamiętaj, że świetlana kariera przed tobą stoi otworem i tak jak mówi Jimmy Butler, dlaczego nie? Dlaczego nie ty?
Dlaczego nie?
Dokładnie. I tego będziemy się trzymać. Radku, muszę ci już podziękować w tym momencie, bo audycja, czas nasz dobiegł końca, jeśli chodzi o tę pogłębioną zapowiedź tego, co będzie działo się, co zaczyna się dzisiaj o 3 w nocy polskiego czasu. Także Radku, ja po prostu trzymam kciuki za sport. Ty już powiedziałeś, że raczej Lakersi. Zobaczymy, co się wydarzy. Tak naprawdę bardzo ci dziękuję i oczywiście do usłyszenia nie tylko tu w radiu, ale także i w Kanal Plus.
Dziękuję ci bardzo za miłą rozmowę. Bardzo szybko nam czas minął i wszystkich serdecznie pozdrawiam i oglądajmy koszykówkę, oglądajmy NBA. Nieważne, kto wygra, ważne jest, jak będą grali. Cieszmy się z tego, że to są najlepsi zawodnicy, którzy naprawdę, naprawdę dobrze grają.
Zdecydowanie i absolutnie. Radosław Chyży, bardzo dziękuję serdecznie, Radku, i powodzenia tobie również na drodze szkoleniowej życzę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To była audycja 305. Ja nazywam się Michał Paciński, a waszym i moim gościem był trener Radosław Chyży i zapraszam do śledzenia Only at Canal Plus. Oczywiście finał NBA. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!